Będzie pokazać, czym jest chrześcijański syjonizm, żeby nie rozmawiać, bo już wiele razy o tym mówiłem, w kategoriach takich abstrakcyjnych, to znaczy opisując pewne pojęcia, na konkretnym przykładzie właśnie Charlie'ego Kirka. No bo jeśli gdzieś szukalibyśmy modelowego przykładu chrześcijańskiego syjonisty, to Charlie Kirk idealnie do tego pasował do pewnego momentu. Teraz wszyscy inni, nie Żydzi, muszą się pogodzić z tym, że albo powinni w ogóle opuścić ten teren, ponieważ to wynika rzekomo z Biblii, albo jeśli chcą na nim pozostawać, muszą się w pełni podporządkować sytuacji, w której będą obywatelami de facto drugiej kategorii, no, takimi pariasami można by było powiedzieć, używając takiego bardziej potocznego języka.
Który jest teraz, wróćmy prawda? Do drugiego członu tej zbitki chrześcijański syjonizm. Czym jest syjonizm? Był taki dziennikarz w Wiedniu, Theodor Herzl, który na przełomie XIX i XX wieku napisał książkę, która staje się książką programową dla syjonistów, Państwo Żydowskie.
Jeszcze jedna rzecz, żeby dobrze zrozumieć, kim są ci chrześcijańscy syjoniści, nie w sensie ich idei, ale w sensie podmiotu, prawda? Jakie to grupy są. Bo jeszcze jedna rzecz, do czego ma prowadzić to wsparcie dla Izraela? Oczywiście chrześcijańscy syjoniści nie wspierają Izraela tylko dla Izraela, tylko dlatego, że uważają, że to jest zapisane w Biblii i jak powiedziałem, to jest swoista mieszanka Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Prawo żydowskie, halacha, uznawało, że Żydzi nie mają prawa wstępu w ogóle na wzgórze świątynne. Więc zobaczmy, jak błyskawicznie rośnie ta liczba i jak rośnie presja ze strony żydowskiej na to, żeby tamtą świątynię zbudować.
Zanim zaczniemy nasz podcast, chcemy wspomnieć o partnerze naszego odcinka, dzięki któremu zamawianie książek przez internet to przyjemność. Księgarnia internetowa XLM to miejsce, gdzie każdy z łatwością znajdzie idealne książki w dobrych cenach dla siebie. Znajdziesz tu unikatowe i bestsellerowe książki, nowości i troskę o czytelnika.
Witam Państwa w ramach kolejnego spotkania, rozmów, dyskusji na temat książek wydawnictwa Fronda. Dzisiaj mamy książkę Pawła Lisickiego, Mesjasz i Trzecia Świątynia. Państwo ją widzą, mamy tutaj kilka egzemplarzy. Ja mam swój, bo jestem przywiązany. Książka ukazała się w połowie sierpnia. Jest warta uwagi z wielu powodów, o których myślę, że będziemy rozmawiali. Mam przyjemność gościć. Chyba znane już wszystkim, bo Pawła wszędzie można zobaczyć ostatnio, mówiącego też o tej książce. Paweł Lisicki, dziennikarz, publicysta, pisarz, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. Paweł, to jest odważna książka i w wielu obszarach prorocza. No bo specjalnie podkreśliłem datę jej wydania. Ja ją chyba dostałem z wydawnictwa 12 sierpnia. Od dwa dni później była chyba już w sprzedaży. No ale to jest książka, która uprzedza nam pewną sekwencję wydarzeń w dwóch obszarach. Jeśli chodzi o Bliski Wschód i jeśli chodzi o wydarzenia, które śledzimy ciągle w Ameryce. Trwają poszukiwania de facto zabójcy Charlie'ego Kirka. Znaczy, ja to tak nazywam, ponieważ widzę, co się dzieje na różnych forach internetowych amerykańskich, że ta oficjalna wersja zdarzeń jest bardzo mocno kwestionowana. Poza tym Amerykanie posiadają arsenał broni w domu i informacje, które się pojawiły na temat chociażby pocisku, są bardzo mocno kwestionowane przez wielu odbiorców. Ale to jest inna sprawa. Być może się za kilka lat dowiemy, może kolejny jakiś prezydent Stanów Zjednoczonych odtajni znowu jakieś archiwa FBI i poznamy okoliczności tego zabójstwa, ale czy to nie jest modelowy przykład człowieka pewnej nowej religii? Bo uważam, że chrześcijański syjonizm i o tym jest ta książka, proszę Państwa, to jest pewna nowego rodzaju religia, która stała się narzędziem politycznym przede wszystkim polityków amerykańskich, w ogóle anglosaskich, ale z uwzględnieniem polityków amerykańskich. W ogóle czym jest chrześcijański syjonizm? Bo już w samym pojęciu, można powiedzieć, tkwi sprzeczność.
Tak, no po pierwsze to w ogóle oczywiście dziękuję za zaproszenie, że możemy rozmawiać. Po drugie, owszem, występuję w różnych mediach, ale wszystko to są media różnych niezależnych autorów, tak bym powiedział. W tak zwanych mainstreamowych mediach jednak do tej pory nie mam wrażenia, żebym gdziekolwiek się pojawił w ostatnim okresie. A jeśli chodzi o tę książkę, to i poprzednią książkę, Mit starszych braci i wierzę, to nie tylko nie mam wrażenia, ale mam pewność, że nigdzie na ten temat w tak zwanych dużych mediach nie występowałem, czy mainstreamowych. A trzecia rzecz już teraz konkretna, dotycząca samej tej sprawy, no to może rzeczywiście najprościej będzie pokazać, czym jest chrześcijański syjonizm, żeby nie rozmawiać, bo już wiele razy o tym mówiłem w kategoriach takich abstrakcyjnych, to znaczy opisując pewne pojęcia, na konkretnym przykładzie właśnie Charlie'ego Kirka. No bo jeśli gdzieś szukalibyśmy modelowego przykładu chrześcijańskiego syjonisty, to Charlie Kirk idealnie do tego pasował do pewnego momentu, o tym zaraz powiem, ale do pewnego momentu. Czyli w momencie, kiedy tworzył Turning Point USA, bo tak się nazywała ta jego organizacja kilkanaście lat temu, to w zasadzie możemy powiedzieć, to całe jego przesłanie było klasycznym przesłaniem chrześcijańskiego syjonizmu. Co to znaczy? To znaczy, że z jednej strony był autentycznym, jak sądził, chrześcijaninem, ewangelikaninem, wtedy jeszcze, bo teraz wygląda na to, że on zmierzał w ogóle w stronę katolicyzmu, co jest bardzo ciekawym wątkiem, ale to jest właśnie rzecz z ostatnich kilkunastu miesięcy, ale kilkanaście lat temu młody, zaczynający swoją działalność chrześcijański syjonista głosił pochwałę Izraela, twierdził, że istnieje coś takiego jak wspólna judeo-chrześcijańska cywilizacja, religia, wspólne judeo-chrześcijańskie wartości. Mówił o tym, że obowiązkiem religijnym chrześcijanina jest wspieranie Izraela, ponieważ to wsparcie dla Izraela, to poczucie, że Izrael jest religijnie bardzo ważnym punktem odniesienia, jest zapisane rzekomo w Biblii, w Starym Testamencie albo w Nowym Testamencie, bo to jest kwestia interpretacji, którą chrześcijańscy syjoniści w ten sposób odczytują. I w związku z tym związek między chrześcijaństwem a Izraelem albo między poparciem dla Izraela jest związkiem wynikającym wprost z nakazu Bożego. Czyli odczytujemy Pismo Święte, szczególnie Stary Testament, w ten sposób, że to Pismo Święte zawiera nakaz wsparcia dla Izraela. Co to znaczy? To musimy oczywiście zacząć definiować pewne rzeczy, bo wsparcie to nie polega tylko na jakimś tam sentymencie, że jak słyszę o Izraelu, no to nie wiem, gra mi w duszy coś pozytywnego, tak? Albo coś mi się przypomina sentymentalnego, uczuciowego z tym związanego. Nie. Wsparcie ma pewien bardzo konkretny, polityczny wymiar polegający na tym, że wspieram politykę prowadzoną przez państwo Izrael, ale nie politykę w ogóle, tylko politykę, która ma prowadzić do jego rozszerzenia jego panowania, do wzrostu jego potęgi. W konkretnym przypadku chrześcijańskich syjonistów oznacza to wsparcie dla syjonizmu, tak jak go definiują dzisiaj rządzący w Izraelu zwolennicy Benjamina Netanyahu i jego otoczenie, czyli jeśli kwintesencją tego rozumienia jest ustawa Knesetu chyba z 2024 roku, która definiuje i mówi, że jedynym suwerenem na terenie państwa Izrael jest naród żydowski i Żydzi, to jest to dokładnie to, czyli krótko mówiąc, wszyscy inni, nie Żydzi, muszą się pogodzić z tym, że albo powinni w ogóle opuścić ten teren, ponieważ to wynika rzekomo z Biblii, albo jeśli chcą na nim pozostawać, muszą się w pełni podporządkować sytuacji, w której będą obywatelami de facto drugiej kategorii. No, takimi pariasami można by było powiedzieć, używając takiego bardziej potocznego języka. I ta polityka oczywiście musi prowadzić do czego? No, do tego, co teraz obserwujemy na przykład w Gazie. Musi prowadzić również konsekwencji do osłabienia wszystkich możliwych zagrożeń dla państwa Izrael, które to mogłyby stanowić inne państwa. No to jest rzeczą naturalną, prawda? Jak się rozprawiamy z zagrożeniami? No, likwidujemy je, tak? W zarodku, najlepiej osłabiając potencjalnych przeciwników. I tu mamy klucz do zrozumienia niekończących się wojen na Bliskim Wschodzie, prawda? Sytuacji w Syrii, z Syrią, z Irakiem, 12-dniowej wojny z Iranem, którą żeśmy obserwowali zresztą tutaj. To był pierwszy moment tak naprawdę, kiedy Charlie Kirk zaczął się dystansować od tej polityki izraelskiej. Ponoć, tutaj opieram się oczywiście na różnych wspomnieniach jego przyjaciół, Ponoć, jeśli chodzi o tę wojnę z Iranem, tam nawet doszło do jakiejś scysji, ponoć, znowu mówię, bo to nie ma tego zapisu, z prezydentem Donaldem Trumpem, gdzie Charlie Kirk odwodził go od idei włączenia się Stanów Zjednoczonych do tej wojny. Jak wiadomo, Stany Zjednoczone ostatecznie się nie dały odwieść. Przeprowadziły bombardowania, po których Iran coś tam wystrzelił na Kuwejt, co w gruncie rzeczy miało taki charakter raczej propagandowy. Wojna się skończyła, no ale dlaczego ona się skończyła? Dlatego, ponieważ tak naprawdę Donald Trump uratował w ten sposób, moim zdaniem, Benjamina Netanyahu. Cała wojna z Iranem była zaprogramowana i wykoncypowana w Izraelu. Izraelowi wydawało się, że można uderzyć w tak zwany chirurgiczny sposób, likwidując zagrożenie i dokonując zmiany reżimu w Iranie. Okazało się, że się przeliczył. Sytuacja stała się...
Odwet był.
Sytuacja stała się bardzo niebezpieczna. Nie było wiadomo, jak z tego wyjść, bo jednak te pociski irańskie zaczęły trafiać nieporównywalnie lepiej niż się wcześniej Izraelowi wydawało. No to trzeba zwrócić się o pomoc do kogo? Do wujka. No, dobry wujek w postaci Donalda Trumpa odpala swoje bomby i to sprawia, że można sprawę zakończyć. To bardzo, bardzo podobny przebieg miała przecież kilka dni temu operacja w Katarze, gdzie też Izrael sądził, że uda mu się zlikwidować tych kierownictwo Hamasu. No się nie udało, chociaż uwaga, kto został zaatakowany, gdzie doszło do ataku? Na terenie Kataru, który jest jednym z najbliższych sprzymierzeńców Stanów Zjednoczonych.
Czyli i bycie, opłaca się na
no tak, no, wydawałoby się, krótko mówiąc, że to jest ostatnie państwo, gdzie Izrael odważy się zaatakować kogokolwiek, biorąc pod uwagę status sojuszniczy Kataru. A jednak okazało się, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. To nas prowadzi do wniosku, że tak powiem, stopień uległości czy podległości obecnych amerykańskich elit właśnie wynikający z tej ideologii chrześcijańskiego sionizmu jest tak duży, że Izrael może sobie pozwolić na ataki nawet na sojuszników amerykańskich, nie ponosząc z tego powodu żadnej odpowiedzialności i żadnych konsekwencji, bo wie, że może to robić. Wracając do Charlie'ego Kirka. On bardzo długo, czyli tak jak mówię, myślę, że do okresu sprzed paru miesięcy, no był, wyznawał tę ideologię mówiącą o tym, że obowiązkiem chrześcijan jest wspieranie Izraela, co rzekomo zostało zapisane w Biblii, był do tego święcie przekonany, ale jednocześnie głosił przecież ideę America First, prawda? I ta America First, czyli Ameryka przede wszystkim, Ameryka na pierwszym miejscu, sprawiła, że na pewnym etapie zaczął, że tak powiem, doświadczać pewnie takiego dysonansu poznawczego, to znaczy, że on tutaj jest wielkim amerykańskim patriotą, jednocześnie wspiera Izrael, ale na jakimś etapie zaczyna dostrzegać, że coś tu się nie zgadza. To znaczy, że właściwie jaki jest...
Z tym też mamy do czynienia w Polsce. Znaczy, jesteś dobrym Polakiem, dopóki kochasz Ukrainę. Bo
no tak, to jest oczywiście...
zadawać pewne pytania natury historycznej, no to przestajesz być dobrym Polakiem.
No tak, ale na jakimś etapie są ludzie, którzy dochodzą do wniosku, jak to ma się do siebie, zaczynają zadawać pytania. Charlie Kirk dokładnie był taką osobą, jeśli chodzi o sprawy amerykańskie. I w związku z tym znalazł się na takim etapie, powiedzmy, że on zaczął dopuszczać dyskusję, no bo jeszcze ważnym elementem takich ideologii jest to, że się nie dopuszcza do dyskusji, nie dopuszcza się żadnych innych głosów. A Charlie Kirk to zrobił i w lipcu tego roku na spotkaniu Turning Point USA na Florydzie zaprosił na scenę Tuckera Carlsona, jednego z najbardziej rozpoznawalnych publicystów, no, modne słowo, ja go nie lubię, no, ale nie wiem, czy się uda nam się go pozbyć, influencer, prawda, czyli ktoś, kto ma kanał na YouTubie, ma własny kanał na X-ie, ma własną platformę i tak dalej, i dalej. No, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w Stanach Zjednoczonych, człowiek, który zresztą w dużym stopniu, nie tylko on, ale taka, bo tak ja zakładam, że pośród tych, którzy w największym stopniu przyczynili się do zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich, to był Tucker Carlson, to był właśnie wspomniany Charlie Kirk i to była Candace Owens. No i może jeszcze paru innych. Mówię tu oczywiście o przyczynieniu się, jeśli chodzi o publicystów, tak? No, nie mówię o sponsorach, nie mówię o tym zapleczu polityczno-partyjnym, machinie partyjnej, ale jeśli chodzi o tak zwane rozpoznawalne postacie życia publicznego, byśmy ich kiedyś nazywali intelektualistami, albo dzisiaj, no oni, żeby być intelektualistą, trzeba mieć na koncie ileś tam książek napisanych. Akurat w przypadku Charlie Kirk takie książki ma. Ale to są też takie książki, no tam nie siła intelektualna ma znaczenie, tylko raczej...
Żarliwość.
Żarliwość, tak, taka gorliwość, żarliwość, namiętność, która w tym tkwi, obrona, poczucie obrony tego, co on uważał za prawdę ewangeliczną i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko bardzo szczere, bardzo mocne. Ale W każdym razie, no i on zaprosił Tuckera Carlsona. Tucker Carlson z tej sceny zaczął mówić rzeczy z punktu widzenia dotychczasowych z ludzi, którzy wspierali Charlie'ego Kirka, no nie do przyjęcia, no bo zaczął krytykować Izrael, zaczął mówić o tym, że mamy do czynienia w Gazie z ludobójstwem, a zaczął mówić, prawda, to, co najbardziej uderza, czy uderzało w takie, w to poczucie, czy w to przekonanie dużej części establishmentu, że zaraz, interesy amerykańskie i interesy Izraela wcale nie są tożsame, że te interesy, co więcej, mogą pozostawać czasem w sprzeczności, co jest rzeczą oczywistą dla każdego, kto obserwuje sytuację na Bliskim Wschodzie, bo Stany Zjednoczone, idąc tą drogą, którą idą, jaki efekt wywołują? Coraz większej nienawiści i wrogości ze strony wszystkich państw arabskich, czy państw muzułmańskich szerzej, prawda? No nagle się okazuje, to warto zauważyć, że nawet państwa całkowicie wydawałoby się kontrolowane przez Amerykanów, jak Pakistan, zaczynają nagle zmierzać w zupełnie inną stronę, ponieważ ten wątek religijny jest tak istotny, a tak kompletnie lekceważony przez obecną administrację amerykańską, która po prostu idzie krok w krok za tym, co robi Izrael, że to w coraz większym stopniu zagraża podstawowym, narodowym, byśmy powiedzieli, interesom amerykańskim. A z kolei Benjamin Netanyahu, myślę, że to możemy nazwać tak, że on doskonale rozumie, że ma w tej chwili takie okienko możliwości, że mając Trumpa i mając zaplecze polityczne, które ma Trump, może sobie pozwolić na to, na co nie mógłby sobie pozwolić nigdy wcześniej. Mimo tego, że różne państwa ogłaszają, że Palestyna będzie sam osobnym krajem, czy osobnym państwem, mimo tego, że się odgrażają, że Rada
Bezpieczeństwa... To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo obserwatorzy tego zakątka świata mówią, że im bardziej ważkie, to ważkie tutaj cudzysłów, padają deklaracje ze strony państw Zachodu, tym przyspiesza eksterminacja ludności palestyńskiej na Bliskim Wschodzie tak naprawdę. Dzisiaj, kiedy rozmawiamy, kiedy jest ta rozmowa nagrywana, no została już zamknięta granica z Jordanią od strony zachodniego brzegu. Czyli to już zaczyna dotyczyć ludności palestyńskiej na terenie całego obszaru, no, Izraela, czy tego mandatu, który też sprawuje Izrael, czy autonomia palestyńska. To nie chodzi już tylko o Gazę.
No nie chodzi, ale, tylko o Gazę. Ale to starałem się też w książce dokładnie pokazać. Mamy do czynienia z pewną ideologią, tak jak powiedziałem, zgodnie z którą tak naprawdę dla nie-Żydów na terenie Izraela nie ma miejsca. Ale teraz oczywiście musimy wiedzieć, co my mówimy, albo co my mamy na myśli, mówiąc Izrael. No bo dzisiaj, jak my mówimy Izraelu, mówimy o tym, który jest teraz.
Wróćmy,
prawda,
do drugiego członu tej zbitki, chrześcijański syjonizm. Czym jest syjonizm? Był taki dziennikarz w Wiedniu, Theodor Herzl, który na przełomie XIX i XX wieku napisał książkę, która staje się książką programową dla syjonistów, Państwo Żydowskie. Mhm. Tak, co się zaczyna dziać?
To się zaczyna dziać. Theodor Herzl...
I dlaczego on to napisał? Dlaczego wtedy potrzebował tego elementu tożsamościowego, tej spójni dla środowisk żydowskich, bo... No bo ci Żydzi zaczęli się rozpływać w społeczeństwach Zachodu.
Zaczęli się rozpraszać w społeczeństwach zachodnich, no, w związku z panującym przecież wtedy praktycznie ograniczeniem, z wyjątkiem, no, jeśli chodzi o państwa zachodnie, te granice i bariery prawne wszystkie zniknęły. Jedynym państwem, no ale nie należącym do Zachodu, była oczywiście wtedy jeszcze Rosja carska, gdzie faktycznie istniały ograniczenia dotyczące na przykład prawa osiedlania się czy wygotowywania różnych zachodów, ponieważ Rosja carska pozostała jeszcze takim typem, no, starego typu, można powiedzieć, państwem, gdzie względy wyznaniowe czy miały znaczenie również polityczne. Ale na całym Zachodzie, we Francji, w Niemczech już te bariery faktycznie poznikały i istniało duże niebezpieczeństwo, no, rozpłynięcia się, tak można by powiedzieć, Żydów w środowisku nieżydowskim, tak, naturalny sposób. I wtedy oczywiście pojawia się ta koncepcja syjonistyczna, przy czym trzeba pamiętać o tym, że ona w tej wersji, jaką ją przedstawia Theodor Herzl, nie ma charakteru religijnego, albo ta religia jest w ogóle gdzieś tam schowana na marginesie. Sam Herzl, wszystko na to wskazuje, był po prostu agnostykiem, albo w ogóle był ateistą. Natomiast religia równolegle z tym syjonizmem świeckim, znaczy z tą ideą, że musi powstać państwo żydowskie na terenie, gdzie wtedy Żydów praktycznie nie było. Przed I wojną światową na terenie obecnej Palestyny znajdowało się około 3% Żydów. Tylko 3%. Zauważmy, to jest 3-4 razy mniej niż na terenie II Rzeczpospolitej chociażby. Czyli widać skalę różnicy. Tak to wygląda. wyglądało wtedy. Ich tam prawie nie ma, ale od momentu, w którym zaczyna się tworzyć, zaczynają się powstawać wtedy kongresy syjonistyczne, które pojawiają się, znaczy odbywają się mniej więcej co rok, zaczyna tworzyć się ta grupa, ta wersja syjonistyczna mówiąca o tym, że na terenie Izraela ma powstać, na terenie Palestyny ma powstać Izrael, ma charakter, jest argument, który za tym się pojawia, jest argumentem przede wszystkim świeckim. To jest argument mówiący o tym, że Żydzi są prześladowani w całej Europie, panuje antysemityzm, w związku z tym trzeba znaleźć bezpieczne miejsce dla nich i tym miejscem, no jakie jest miejsce, to, które i tutaj się nagle pojawia, no bo niby to jest świeckie, ale z drugiej strony argument to jest argument, dlaczego to jest Palestyna, a nie żaden inny kraj, jest argumentem oczywiście biblijnym, tak, no bo skąd się bierze Palestyna, a nie na przykład właśnie, nie wiem, tam Madagaskar albo jakiekolwiek inne miejsce, dlatego, bo to jest zapisane w Biblii. Czyli jest to ruch świecko-agnostyczny, mający cel polityczny, ale argument coraz częściej jest argumentem biblijnym. I zresztą wśród tych, którzy zaczynają pojawiać się na terenie Palestyny wtedy, znaczącą część zaczynają stanowić również rabini, na przykład Abraham Cook, jeden z założycieli tych różnych ruchów religijnych, taki ojciec założyciel, możemy powiedzieć, tego ruchu religijnego, syjonistycznego. I mniej więcej wtedy to ma miejsce, ta migracja żydowska na teren Palestyny przyspiesza tak naprawdę dopiero po roku 1917, czyli po tak słynnym liście Lorda Balfoura, czyli ówczesnego sekretarza do spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, do Lorda Rothschilda, który był właśnie wtedy przywódcą ruchu syjonistycznego, gdzie po raz pierwszy pojawia się deklaracja złożona w imieniu Wielkiej Brytanii. To jest listopad 1917 roku, że Wielka Brytania przewiduje pojawienie się czegoś, co tam nie pojawia się słowo państwo, tylko pojawia się określenie miejsca bezpiecznego dla Żydów, czy miejsca schronienia, czy miejsca, gdzie, które, znaczy nie ma słowa państwo, ale jest określenie, które sugeruje coś więcej niż tylko, nazwijmy to jakiś teren, tak? Coś znacznie większego. I od tego momentu tak naprawdę zaczyna się ten ruch syjonistyczny nabiera rozpędu, czy pewnej dynamiki. Do tego dochodzi jeszcze to, że po zakończeniu I wojny światowej pierwszy komisarz Ligi Narodów, który się tam pojawia, jest sam syjonistą i bardzo mocno wspiera ten ruch syjonistyczny. No i do tego jeszcze dochodzi oczywiście i kolejnym impulsem, paradoksalnie, jest sytuacja w Niemczech nazistowskich, kiedy w 1933 roku dochodzi do władzy Hitler, zostaje podpisana tak zwana umowa Hawara. To jest umowa, na mocy której Hitler, a właściwie NSDAP, zgadza się na migrację Niemców z III Rzeszy, którzy są tam prześladowani, czy są tam uciskani, w taki sposób, że pieniądze ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości w Niemczech są gwarantowane w ten sposób, że oni odzyskują te pieniądze, przybywając do Palestyny. I w związku z tym w 1939 roku, kiedy Wielka Brytania wprowadza tak zwaną Białą Księgę i zamyka, czy uniemożliwia, czy ogranicza ten ruch, sytuacja ludnościowa już wygląda całkiem inaczej, bo tak jak powiedziałem, przed I wojną światową jest tam około 3% Żydów, przed rozpoczęciem II wojny światowej jest już mniej więcej 1/3 ludności, to już są Żydzi. No i oczywiście w tej masie, wtedy jeszcze cały czas zdominowanej przez syjonistów świeckich, jeśli tak można powiedzieć, coraz większą rolę odgrywają również syjoniści religijni, czyli ci nawiązujący, albo ci, którzy po prostu uważają, że państwo Izrael ma również wymiar religijny. To ma o tyle znaczenie, że w takiej tradycji klasycznej, jeśli można powiedzieć, judaistycznej, państwo Izrael w zasadzie nie powinno powstać. Ponieważ
Są ortodoksi, którzy twierdzą, że tylko Mesjasz może ustanowić to państwo żydowskie.
To są tak zwani Haredim, to jest niewielka grupa. Oni uważają, że przebywając nawet na terenie Izraela, ale nie uznają tego państwa de facto, bo uważają, że jest to państwo świeckie, to akurat prawda, i ono pozostaje w pewien sposób w sprzeczności z obietnicami danymi Żydom, że to Mesjasz sprowadzi Żydów do Izraela. No oczywiście nie Mesjasz, tylko Dawid Ben-Gurion albo Golda Meir, czyli najważniejsze postacie polityczne tego pierwszego okresu życia Izraela urządziły to państwo, jeśli tak można powiedzieć. Przy czym od samego początku ono ma bardzo silny komponent religijno-teokratyczny. Na przykład rola sądu rabinackiego, rola tego, kto i kim jest Żyd, prawda? Żydem zostaje się zgodnie z tradycją rabiniczną, a nie na zasadzie, że tak powiem, od jakiegokolwiek kogoś, kto ubiega się o obywatelstwo, na przykład znając język albo kulturę danego państwa. Więc w miarę czasu, od 1948 roku, kiedy Izrael zostaje uznany przez, czy ogłoszony jako państwo przez Narody Zjednoczone, od tego momentu możemy powiedzieć, że ten wątek, czy ten strumień religijny odgrywa tam coraz większą rolę, a przybiera na sile po roku 67, kiedy to Izrael wygrywa wojnę sześciodniową i pod zwierzchnictwo polityczne Izraela dostaje się Wzgórze Świątynne i ta część Jerozolimy, która wcześniej była poddana pod władzę Jordanii.
Zaraz powiem, dlaczego to jest ważne, ale jeszcze chciałbym pewien krok wstecz zrobić w twojej opowieści. To wszystko państwo w ogóle znajdziecie w książce Mesjasz i Trzecia Świątynia. Paweł Lisicki przeprowadza cały wywód, o którym tutaj rozmawiamy.
W skrócie.
Skąd się co wzięło. Ale jest takie jeszcze bardzo charakterystyczne spotkanie. To nie tylko... To jest w ogóle spotkanie, które przywołuje o ruchu syjonistycznym w swojej książce i o Izraelu też Konstanty Gabert, Pokój z widokiem na wojnę. Spotkanie Teodora Herzla z papieżem Piusem X, u którego szuka poparcia dla idei właśnie państwa żydowskiego. Spotkał się z odmową. Tak. Dlaczego?
No, spotkał się z odmową, ja opisuję też dokładnie to spotkanie. Opis tego spotkania możemy znaleźć w dziennikach Herzla na przykład, więc to jest oczywiście tylko pewien punkt widzenia, ale sam zapis rozmowy tego dialogu jest bardzo ciekawy. Otóż Teodor Herzl przybywa w 1904 do świętego Piusa X, no i dostaje się do niego dzięki pośrednictwu portrecisty papieskiego, barona Lipaja, i próbuje przekonać, no chociaż pamiętajmy, że wtedy Pius X to jest okres, kiedy on jest jeszcze, papieże są więźniami Watykanu. Po 1870 roku Watykan przestaje być, znika państwo kościelne. Watykan pojawia się jako samodzielny byt polityczny, suwerenny byt polityczny dopiero na mocy traktatów laterańskich zawartych przez Piusa XI z Mussolinim 1928 rok. Ale mimo to papieże wtedy wciąż jeszcze mają bardzo duże znaczenie, nazwijmy to takie duchowo-polityczne. No, są takim autorytetem moralno-politycznym, mimo braku podstaw państwowych. Tak? Rząd włoski ówczesny, formą władzy we Włoszech jest wtedy jeszcze królestwo, on uznaje, można by powiedzieć, swego rodzaju taki eksterytorialny charakter Watykanu, trochę tak, jak to zostało później zapisane w paktach laterańskich. No i przybywa Teodor Herzl i dlatego, jak rozumiem, wierzy w to, że jeśli papież poprze tę ideę syjonistyczną, no to ona zyska również wsparcie innych państw. No wtedy, powiedzmy sobie szczerze, jedynym realnym państwem chrześcijańskim, katolickim, wtedy to były Austro-Węgry, bo Francja znajdowała się wtedy, to był okres III Republiki Francuskiej, więc w okresie wściekłego antyklerykalizmu i ataków na Kościół, no a cesarstwo niemieckie, jak wiadomo, miało charakter przede wszystkim protestancki, tak? Katolików tam było 1/3, ale cesarz Wilhelm był protestantem i całe otoczenie, ale mimo wszystko, mimo tych wszystkich różnic wyznaniowych, najwyraźniej Teodor Herzl uważał, że wsparcie papieża może w tym pomóc. No i co na to odpowiada Pius X? Otóż Pius X na to odpowiada, że nie możemy poprzeć idei państwa, nie możemy migracji, bo tam wtedy jeszcze nawet państwo się nie pojawia, to raczej się, bo mowa jest o migracji masowej żydowskiej. Nie możemy poprzeć masowej migracji żydowskiej, dlatego, bo Żydzi nie uznają naszego Pana Jezusa Chrystusa. I mówi o tym, że ziemia święta, znaczy ziemia Palestyny, została uświęcona przez fakt, że Chrystus tam żył, działał, umarł na krzyżu i zmartwychwstał. I dlatego jest to ziemia dla chrześcijan szczególna, mająca szczególne znaczenie. I w związku z tym, że Żydzi, którzy tam przybywają, są albo właśnie ateistami, agnostykami, albo po prostu religijnymi przeciwnikami chrześcijaństwa, papież w żadnym wypadku takiego poparcia dla tej idei nie może wyrazić. To jest zresztą linia, którą można by było powiedzieć, utrzymywała się cały czas, jeśli chodzi o krytycyzm czy o krytykę w stosunku do judaizmu. Doskonale ją widać, bo pierwszą próbą tak naprawdę przeniknięcja syjonizmu, czy idei syjonistycznych do katolicyzmu, to był rok 1926. Z kolei to jest pontyfikat Piusa XI i tam się pojawiła taka organizacja założona przez nawróconą na katolicyzm Żydówkę, bodajże Franciszkę Ler i takiego zakonnika holenderskiego, którzy to założyli stowarzyszenie, które się nazywało Stowarzyszenie Przyjaciół Izraela, tak to się nazywało. I w 1926 roku, kiedy ono powstawało, jego zadeklarowanym celem było dążenie do nawrócenia Żydów na katolicyzm i temu miało ono służyć, ale po dwóch latach, to jest bardzo ciekawa, i wtedy w tym okresie od 26 roku do 1928 roku, do tego stowarzyszenia zapisuje się kilka tysięcy księży, kilkudziesięciu czy nawet kilkuset biskupów i nawet kardynałów, no ale cel jest wyraźny, tak zwany klasyczny cel katolicki. Ci, którzy się do niego zapisali, modlą się o to i zobowiązują się podejmować działania na rzecz nawrócenia Żydów na chrześcijaństwo, na katolicyzm. Nagle w 28 roku to stowarzyszenie ogłasza, że chce dokonać, a właściwie dokonuje zmiany celu i ogłasza, że teraz celem nie jest dążenie do nawrócenia na chrześcijaństwo, ale przyjaźń do Izraela, wsparcie dla migracji właśnie do Palestyny i jeszcze usunięcie z doktryny Kościoła, ściśle mówiąc z liturgii Kościoła, tak zwanych wątków antysemickich, znaczy tego, co oni uważali oczywiście.
Chociażby modlitwa na wrócenie Żydów w Wielki Piątek.
Modlitwa na wrócenie Żydów w Wielki Piątek, a szczególnie usunięcie określenia perfides judeos albo perfidia, czyli niewierni Żydzi albo niewiara. Tak? To ta prośba trafia do świętego oficjum wtedy, jeszcze nie ma kongregacji nauki, ale teraz jest dykasteria tak, nauki wiary, więc w każdym razie trafia do świętego oficjum. Święte oficjum odrzuca tę prośbę i papież rozwiązuje to stowarzyszenie, twierdząc, że właśnie doszło do nadużycia zaufania, ponieważ stowarzyszenie, którego celem miał być cel głoszenie wiary apostolskiej i nawracanie, nagle zmienia całkowicie swój charakter. I co ciekawe, zarówno założycielka, jak i drugi założyciel, ten holender zakonnik, wyjeżdżają do Hajfy i tam, że tak powiem, angażują się w ruch, już taki klasyczny ruch syjonistyczny. Warto o tym powiedzieć, bo to pokazuje, że te zmiany podejścia w obrębie chrześcijaństwa, no dotyczyły i, czy były próby i wpłynięcia na katolicyzm, żeby on zmienił swoją naturę i, prawda, dotyczyło to różnych wspólnot protestanckich. Czyli tak naprawdę, jeśli tak można powiedzieć, wpłynięcie, czy zmiana, przeformułowanie w stosunku katolików do judaizmu, do Żydów i do Izraela następuje dopiero po II wojnie światowej, podczas Soboru Watykańskiego II i w późniejszym okresie, tak? To znaczy, gdzie nagle ta formuła dzisiejsza, przyjęta w tak zwanym Novus Ordo Missae Pawła VI, gdzie chrześcijanie mówią się o to, żeby Żydzi zachowali wierność swojemu przymierzu, tak? Warto zauważyć całkowitą zmianę perspektywy. To, co dla wcześniejszych katolików było rzeczą niedopuszczalną i z którego to powodu święte oficjum rozwiązało to stowarzyszenie, dzisiaj jest chlebem powszednim, jeśli tak można powiedzieć, który chrześcijanie czy katolicy przyjmują. No ale to jest oczywiście ten wątek katolicki, natomiast wątek protestancki jest, czy ten ewangelikalny jest inny, ponieważ tam to poczucie, tak jak powiedziałem, przekonania, że chrześcijanie mają służyć Izraelowi, mają wspierać Izrael, wynika z bardzo specyficznego odczytania Biblii, z jednej strony dosłownego, a z drugiej strony z takiego przekonania, jak to ja w książce też opisuję, no, możemy powiedzieć, że z punktu widzenia tych protestantów Kościół jest, że prawdziwą oblubienicą Boga, można powiedzieć, jest Izrael, a Kościół jest jakby taką konkubiną, taką na doczepkę, prawda? I w związku z tym, przy takiej świadomości, ogół tych chrześcijańskich syjonistów uważa wspieranie Izraela za de facto formę chrześcijańskiego obowiązku religijnego.
Trochę jak w kryminale, nim dojdziemy do finału, jesteśmy już blisko. bo to są dwa zagadnienia, które pojawiają się w tytule książki i Paweł Lisicki je rozwija w książce Mesjasz i Trzecia Świątynia, czyli i Mesjasz, i Trzecia Świątynia. Jeszcze przedostatnie zagadnienie przed tym clue, Pawle. Kiedy chrześcijański syjonizm nabiera rozpędu, przenika do elit także politycznych amerykańskich?
No, znaczy, jeśli chodzi o znaczenie polityczne, to są lata 70. XX wieku, 70-80. Wtedy, jeszcze jedna rzecz, żeby dobrze zrozumieć, kim są ci chrześcijańscy syjoniści, nie w sensie ich idei, ale w sensie podmiotu, prawda, jakie to grupy są. To są różnego rodzaju kościoły charyzmatyczne, wspólnoty charyzmatyczne, tak byśmy powiedzieli. Różnego rodzaju wyznania protestanckie, ja mówię celowo ewangelikalne, a nie ewangelickie, bo to trzeba rozróżnić, wielu Polaków to myli. Ewangelickie to jest po prostu odłam kościoła luterańskiego, byśmy powiedzieli, to jest wspólnota ewangelicko-augsburska na przykład, prawda? To są dawni luteranie. Natomiast grupy ewangelikalne to są grupy zielonoświątkowe, grupy charyzmatyczne, które są, że tak powiem, obecne wśród różnych wspólnot protestanckich. Tam są na przykład i baptyści, i adwentyści Dnia Siódmego, i episkopalianie, i tak zwane wolne kościoły, i tak zwane mega churche, czyli wielkie kościoły i tak dalej. Wszystkie te grupy wyróżnia, one się różnią co do interpretacji poszczególnych elementów Pisma Świętego, prawda, co do tam jakieś różne je, nie ma w sensie, bo to jest zatrzęsienie tych różnych grup, prawda, i tych liderów i pastorów tam występuje, ale ten element stosunku do Izraela jest akurat tym czymś, co je wszystkie łączy. To jest właśnie ten moment, lata 70., kiedy te wspólnoty łączą się i zaczynają odgrywać coraz większą rolę polityczną, prawda? Czyli nie tylko religijną, tak byśmy powiedzieli, tylko uważają, że zauważmy, jak to się ze sobą, jakby to powiedzieć, zbiega. 48 rok, pojawienie się państwa Izrael, 67 rok, wojna sześciodniowa, potem jest wojna Jom Kippur, 73 rok i to jest ten, to, i to, a z drugiej strony, jakby to powiedzieć, jednocześnie, bo te powstaje coraz większa siła polityczna w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili tych ludzi to jest około 50 do 80 milionów. Ogromna liczba, ale nie tylko liczba ma tutaj znaczenie, prawda? Ta grupa ma później coraz większy wpływ na wybór kongresmenów, senatorów, gubernatorów i oczywiście prezydentów. W sensie politycznym...
Jest słynny AIPAC.
No, AIPAC to jest oczywiście ta grupa żydowska, tak można by było powiedzieć, natomiast ja mówię teraz o tej grupie na przykład Moral Majority, prawda? To są właśnie ta grupa chrześcijańskich syjonistów, która pierwszy raz za jej sprawą na przykład został wybrany prezydentem Ronald Reagan, tak? Czyli to są lata już 70., 80., kiedy jej wpływy polityczne są coraz większe i coraz większe. No oczywiście duża część środowisk żydowskich, szczególnie prawicy żydowskiej, doskonale dostrzega potencjalne korzyści, no bo jeśli mamy tak, że po stronie chrześcijańskiej w Stanach Zjednoczonych jest kilkadziesiąt milionów ludzi, które chcą wspierać politykę Izraela i to tę politykę, nazwijmy to, rozszerzania panowania na kolejne tereny, no to nic lepszego się nie może zdarzyć, prawda? Ma się naturalnego sojusznika i to nie sojusznika, którego się, nie wiem, przekupuje albo zastrasza, tylko przeciwnika, który robi to przede wszystkim z tak zwanego autentycznego poczucia pewnego obowiązku. I na odwrót, prawda? Ci chrześcijańscy syjoniści odnajdują w żydowskich mesjanistach, czy w żydowskiej tej części religijnej, no idealnego sojusznika do swojej idei, bo jeszcze jedna rzecz, do czego ma prowadzić to wsparcie dla Izraela? Oczywiście chrześcijańscy syjoniści nie wspierają Izraela tylko dla Izraela, tylko dlatego, że uważają, że to jest zapisane w Biblii i jak powiedziałem, to jest swoista mieszanka Starego Testamentu i Nowego Testamentu. W Starym Testamencie oni odnajdują przekonanie, że trzeba wspierać Izrael, bo tak tego chce Bóg, a w Nowym Testamencie odnajdują twierdzenie, że to nas prowadzi do czasów ostatecznych, do czasów eschatologii. Żeby...
Coś w tym jest.
No tak, ale oni tam sięgają tak naprawdę do trzech głównych fragmentów Pisma Świętego, do dwóch listów do świętego Pawła do Tesaloniczan, pierwszego i drugiego, i do Apokalipsy i uważają, że ponieważ w drugim liście do Tesaloniczan święty Paweł mówi o tym, że zanim przyjdzie Chrystus, musi pojawić się mąż bezprawia, to jest powszechnie interpretowane jako antychryst, tak? Mąż bezprawia i że ten mąż bezprawia, czy ten antychryst musi zasiąść w świątyni i tam musi chcieć dla siebie boskiego kultu i że dopiero potem przybędzie Chrystus, który go obali, no to jeśli tak się interpretuje to dosłownie, no to czego brakuje w tej, żeby do tego doszło? Świątyni, prawda? No łatwo zauważyć, że świątyni nie ma. Więc jeśli...
Docieramy tutaj właśnie do clue, do tytułu, to tylko, no właśnie, trzecia świątynia, mówimy tu o świątyni Salomona, zburzonej przez Rzymian w 70 roku.
Pierwsza świątynia Salomona została zburzona przez Babilończyków w 587 przed Chrystusem, a my mówimy o drugiej świątyni zburzonej, to jest ta świątynia Nechemiasza i Ezdrasza, rozbudowana przez Heroda w 70 roku przez wojska Tytusa.
Tak. Ale tak się złożyło w wyniku okoliczności historycznych, że stoi tam meczet Al-Aqsa.
Tak, nawet dwa meczety stoją, Mara i Al-Aqsa.
Powiedziałeś o skutkach, o tych celach strategicznych wojny 67 roku. Al-Aqsa interesuje Izrael, delikatnie mówiąc. Pamiętamy słynną chociażby prowokację Ariela Sharona, który się tam pojawił i wszystkie zamieszki, które to wywołano. Krótko mówiąc, docierając do tytułu książki, no właśnie trzeba tą trzecią świątynię odbudować, ale żeby ją odbudować, no to coś trzeba zrobić z tym meczetem Al-Aqsa.
No trzeba zrobić tak naprawdę z całym wzgórzem świątynnym, bo tam są dwa meczety, Omara i Al-Aqsa. Na przykład teraz Ariel Sharon tam był ileś lat temu, ale parę tygodni temu tam był w meczecie Omara Itamar Ben-Gwir, prawda, czyli minister bezpieczeństwa Izraela. I tych przypadków, że tak powiem, coraz częstszej obecności Żydów na wzgórzu świątynnym jest od lat, od początku XXI wieku coraz więcej. Ostatnie badania, to znaczy badania, ostatnie statystyki pokazywały, że w roku 2022 wzgórze świątynne odwiedziło około 50 tysięcy Żydów w ciągu roku, tak? Więc warto zauważyć, że jeszcze do lat, do 67 roku prawo żydowskie, halacha, uznawało, że Żydzi nie mają prawa wstępu w ogóle na wzgórze świątynne. Więc zobaczmy, jak błyskawicznie rośnie ta liczba i jak rośnie presja ze strony żydowskiej na to, żeby tam tą świątynię zbudować. No ale jak ją zbudować bez zburzenia meczetów? Nie da się. Fizycznie się nie da. I w związku z tym to jest jeden z kluczowych elementów, który jest kompletnie niedostrzegany, mam wrażenie, w tej debacie, która się tutaj toczy, jak ważną rolę ma odegrać powstanie tej świątyni z punktu widzenia żydowskiego i z punktu widzenia chrześcijańskich syjonistów. Powiedziałem dlaczego, bo dla chrześcijańskich syjonistów, dla chrześcijan, powiedzmy, znających tę ideologię, żeby świat, żeby, że tak powiem, nastąpiła paruzja, czyli drugie przyjście Chrystusa, no musi się dokonać wszystko to, co jest zapisane w Piśmie Świętym. A w Piśmie Świętym jest, według, tak jak oni to interpretują, jest napisane, że musi pojawić się antychryst, który zasiądzie w świątyni. Musi się w związku z tym pojawić świątynia, no bo nie ma antychrysta, jak nie ma antychrysta, to Chrystus nie przyjdzie. No dobrze, ale ta świątynia musi się gdzie pojawić i kto ją ma zbudować? Wyłącznie Żydzi, prawda? Bo oni interpretują to w sposób dosłowny, tak? To jest ta świątynia, to ma być ta sama świątynia odtworzona, która została zburzona przez wojska Tytusa. No dobrze, no to jeśli tak, to stąd się bierze, prawda, poparcie dla idei Izraela, który ma powrócić na teren Palestyny, bo to wszystko ma prowadzić do wybudowania świątyni. I w związku z tym chrześcijańscy syjoniści, czy chrześcijanie wyznający tę ideologię syjonistyczną, z definicji wspierają wszystkie działania, które mają doprowadzić Izrael do wybudowania tej świątyni. No dobrze, ale w sensie politycznym, żeby powstała świątynia, muszą zniknąć meczety. Można z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że zburzenie meczetów wywoła wściekły opór ze strony państw muzułmańskich. To oznacza, że trzeba wspierać, jakby to powiedzieć, Izrael do tego stopnia, żeby był sobie w stanie zburzyć te meczety, nawet w przypadku zaatakowania przez państwa muzułmańskie. Czyli nawet w przypadku globalnej wojny trzeba wyposażyć Izrael w taką potęgę, żeby on nie bał się zburzyć tych meczetów, żeby mógł postawić tę świątynię, prawda? No więc widać tutaj swego rodzaju takie zapętlenie, nazwijmy to eschatologiczne, i ze strony tych chrześcijańskich syjonistów w Stanach Zjednoczonych, i ze strony mesjanistów żydowskich w samym Izraelu. Tak jak powiedziałem, Tutaj zmienia się bardzo proporcja sił. O ile na początku Izrael był państwem świetno, przede wszystkim głoszącym pewną ideę syjonistyczną, ale w kategoriach takich świeckich, no, bezpieczeństwa dla Żydów, miejsca schronienia,
powołania
państwa i tak dalej, to dzisiaj ogromną rolę, coraz większą rolę polityczną odgrywają właśnie mesjaniści żydowscy, czy religijni mesjaniści, dla których głównym celem jest odbudowa tej świątyni. I w związku z tym na przykład Pete Hegseth, no to jest minister obrony Izraela, mówi po prostu o tym, mamy jego wypowiedzi, o nadziei na odbudowę trzeciej świątyni. O tym mówią inni amerykańscy przywódcy, obecny ambasador Izraela, ambasador Stanów Zjednoczonych w Izraelu, Mike Huckabee, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym wymieniać bardzo wielu różnych amerykańskich polityków, właśnie chrześcijańskich syjonistów, którzy również uważają, że tam powinna zostać ta świątynia odbudowana. I z drugiej strony uważają to samo ci zwolennicy obecnego rządu premiera Benjamina Netanyahu. W związku z tym to, co dzieje się w Gazie, czy to, co dzieje się na zachodnim brzegu, nie jest tylko, nazwijmy to, formą podboju taką klasyczną, że się podbija, albo że się zdobywa teren i tak dalej, ale również bardzo ważny wątek, szczególnie motyw dla tych, którzy to robią, jest motywem religijnym.
Pewna misja dziejowa.
Misja dziejowa.
Religijna. Tak.
Oczywiście nie znaczy to, że akurat premier Benjamin Netanyahu buduje świątynię po to, żeby tam przyszedł Mesjasz. Ale on buduje, czy idea budowy świątyni ma, tak jak w przypadku całego ruchu syjonistycznego, podwójne znaczenie. Dla tych Żydów, którzy mają, nazwijmy to, bardziej świeckie podejście, oni chcą wybudować tę świątynię, dlatego, bo to będzie widomy znak całkowitej i wyłącznej suwerenności Izraela. No, zgodnie z koncepcją, że ziemia żydowska jest własnością wyłącznie Żydów. Więc skoro ma być tam całkowita suwerenność, no to pozbywamy się wszystkiego, co by ograniczało naszą suwerenność. A dla Żydów religijnych, widać, prawda, jak ten sojusz się tworzy, chodzi nie tylko o suwerenność, byśmy ją nazwali świecką czy polityczną, ale również o wyraz tego, że tego domaga się Bóg, żeby tam ta trzecia świątynia stanęła, ponieważ to jest w ogóle misja dziejowa Izraela, misja dziejowa narodu żydowskiego na tym polega. No i misja dziejowa z kolei narodu amerykańskiego polega na tym, z punktu widzenia chrześcijańskich syjonistów, żeby pozwolić wybudowanie tej świątyni, bo w ten sposób Stany Zjednoczone stają się narzędziem działania opatrzności w dziejach prowadzącej do powstania trzeciej świątyni.
To ostatnie pytanie. My czekamy, my katolicy konkretnie, czekamy na paruzję, czyli powtórne przyjście Pana Jezusa, ale Żydzi nie uznają Pana Jezusa, który przyszedł już po raz pierwszy. Tutaj nie ma sprzeczności, tutaj nie ma konfliktu.
No teoretycznie oczywiście jest konflikt, ale powiedzmy sobie tak, że obie strony, to znaczy i chrześcijańscy syjoniści i żydowscy mesjaniści, uznali, że jakoś to się wyjaśni, jak już ta trzecia świątynia powstanie, kto w niej zasiądzie. Oczywiście z katolickiego punktu widzenia, czy z punktu widzenia kogoś, kto jest chrześcijaninem, bo jeszcze ważna rzecz, nie wszyscy oczywiście protestanci, nie wszyscy ewangelikanie są chrześcijańskimi syjonistami, to jest bardzo ważne. Ja w tej książce bardzo często odwołuję się do protestanckich teologów, czy to Anglikanów, czy Baptystów, którzy nie są chrześcijańskimi syjonistami, żeby właśnie pokazać, że nawet, jakby to powiedzieć, w obrębie tego świata protestanckiego można znaleźć głosy rozsądku, albo głosy, które odwołują się do Pisma Świętego, interpretują go w sposób, no, bym powiedział, taki tradycyjny, tak, klasyczny, a nie w sposób ten charyzmatyczno-dziwaczny. No więc z punktu widzenia każdego, kto wyznaje, nazwijmy to, taką klasyczną wiarę chrześcijańską, oczekiwanie na Mesjasza może być wyłącznie oczekiwaniem na Antychrysta i musi być czymś, co jest godne odrzucenia i potępienia. No, dlatego mówię o herezji chrześcijańskiego syjonizmu, prawda? Tylko heretycy, albo tylko ci, którzy odrzucają wiarę chrześcijańską, mogą oczekiwać na jakiegoś innego Chrystusa niż ten, który przyszedł. My, czekając na drugie przyjście Chrystusa, nie czekamy na jakiegoś innego Chrystusa, tylko na tego samego, który cierpiał i zmartwychwstał, tylko na tego, który teraz przyjdzie w chwale i dokona sądu, ale to jest ten sam jeden Chrystus. Tu oczywiście potworne zamieszanie wprowadzają różnego rodzaju dokumenty, również oficjalne, watykańskie i te posoborowe szczególnie. Bardzo często się tam pojawia taka formuła, że i my, znaczy my chrześcijanie, czy tam i my katolicy, i Żydzi czekamy na Mesjasza, tylko oni czekają na jego pierwsze przyjście, a my na jego drugie przyjście. Zobaczmy, do jakiego stopnia następuje tutaj, że tak powiem, zamiana znaczeń, że fakt oczekiwania jest tym, co nas rzekomo łączy, tak jakby chrześcijanie nie rozumieli tego, że my czekamy na kogoś całkiem innego, prawda, i że dla chrześcijanina oczekiwanie na Mesjasza jest zdradą chrześcijaństwa, zdradą naszej wiary, tak? Dla Żydów oni owszem oczekują na Mesjasza, bo według nich on jeszcze nie przyszedł, dlatego, bo nie uznają Panu Jezusie Chrystusa. No ale my nie możemy. My dołączając się albo używając tej retoryki oczekiwania, zaprzeczamy samym sobie. Niszczymy nasze chrześcijaństwo. Dla nas ten żydowski Mesjasz może być tylko antychrystem. Tak jak jest on opisany zresztą przecież i w Apokalipsie, i właśnie w Piśmie Świętym. No ale, że tak powiem, to pokazuje, do jakiego stopnia mamy do czynienia z często taką grą, albo może by wręcz powiedzieć z infiltracją kościoła katolickiego przez siły całkiem obce, które przyjęły i używają pewnej frazeologii, pewnego języka w zupełnie innych celach, niż było to w tak zwanym klasycznym chrześcijaństwie.
Już nazwisk nie będziemy rzucać. Widzowie się domyślą kilku nazwisk, także polskich duchownych. Udowadniasz też tym, co powiedziałeś i swoją książką Mesjasz i Trzecia Świątynia, Paweł Lisicki. To, o czym napisał we wstępie do historii chrześcijaństwa profesor Warren Carroll, że historia ludzkości jest historią zbawienia tak naprawdę.
To jest tak naprawdę, to jest bardzo ważną rzeczą, żeby dostrzec w tych zdarzeniach geopolityki, bo my patrzymy na nie wyłącznie jako taką grę interesów, sądzimy, że tam się za tym kryje walka, o pola naftowe, albo potęgę i tak dalej, ale nie dostrzegamy tego, co jest moim zdaniem prawdziwym kołem zamachowym historii, a mianowicie tych motywów teologiczno-religijnych. Bez ich zrozumienia nie zrozumiemy ani zaciekłości, ani zaangażowania, ani tej gorliwości, która towarzyszy tej walce, którą obserwujemy.
Idea mają konsekwencje. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję
Moim
bardzo.
Państwa gościem był Paweł Lisicki. Zachęcam do sięgnięcia po książkę wydawnictwa Fronda, Mesjasz i Trzecia Świątynia. Lepiej Państwo zrozumieją otaczającą rzeczywistość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu i przypominamy o partnerze naszego odcinka, dzięki któremu zamawianie książek przez internet to przyjemność. Księgarnia internetowa XLM to miejsce, gdzie każdy z łatwością znajdzie idealne książki w dobrych cenach dla siebie. Znajdziesz tu unikatowe i bestsellerowe książki, nowości i troskę o czytelnika.